W drugim tygodniu po osiągnięciu oświecenia przez Buddę, Budda zwrócony na północny wschód stał w pewnej odległości od drzewa Bodhi, pod którym osiągnął oświecenie, i trwał tak przez tydzień, patrząc bez mrugnięcia okiem na drzewo. Być może nie stał czy siedział dosłownie przez cały tydzień, ale możemy przyjąć, że patrzył na drzewo Bodhi przez bardzo długi czas. Ten tekst źródłowy, który to opisuje, wyjaśnia też dlaczego. Zrobił to, ponieważ był wdzięczny drzewu za to, że chroniło go w czasie, gdy osiągnął oświecenie. No to tyle, więc chciałem właśnie zacząć od tego obrazka, jak Budda po oświeceniu, ten drugi tydzień, pierwszy tydzień coś innego się musiało dziać, jeszcze jakieś procesy, nazwijmy to, musiały się odbywać w nim, musiał zasymilować to doświadczenie, według tej legendy, czy według tej historii, cały drugi tydzień spędził po prostu stojąc i patrząc na to drzewo. Jest takie potężne drzewo, czy wszyscy wiedzą, jak ono wygląda. Jest takie bardzo szerokie, splątane jakby takie kilka pni w jeden. I stał i patrzył się na to drzewo. I właśnie Sangharakshita zwraca na to uwagę, że to jest ta pierwsza rzecz, którą Budda zrobił po oświeceniu, że był wdzięczny i że okazał tę swoją wdzięczność. Ja tak myślałem, że dla nas, dla mnie przynajmniej, jak się zacząłem buddyzmem zajmować, to nie było coś takiego oczywistego, jakby zupełnie czegoś innego bym się spodziewał po Buddzie. Także może nas to dziwić nawet, ale nie, myślę, że nie będzie dziwić, jeśli się zastanowimy nad tym, co tak naprawdę, czym jest oświecenie, co to znaczy. Bo tak jak tutaj rozmawiamy w Sangaloce czy na retreatach, o oświeceniu, rozmawiamy o tym, że to jest wgląd, nie? Że to jest widzenie rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. I mówimy o trzech lakshanach, czyli o trzech cechach egzystencji. O nietrwałości, o braku takiego trwałego, niezmiennego ja i o dukkha, czyli o takiej niemożności osiągnięcia ostatecznej satysfakcji, czy zadowolenia, czy spełnienia w życiu. Więc to są te trzy lakshany i zwykle jakby wgląd w nie, takie naprawdę zdanie sobie sprawy całym sobą, że tak życie wygląda, tym jest oświecenie. Natomiast tutaj można też spojrzeć na oświecenie w ten sposób, że jakby widzimy, to jest jakby z drugiej strony podejście do tego, nie od strony tej lakshany, że widzimy, że nasze ja jest nietrwałe, czy że brak mu takiej esencji, czy brak nam takiej esencji trwałej i niezmiennej, tylko widzimy, że jesteśmy jakby połączeni ze wszystkim, co żyje, czy ze wszystkim w ogóle we wszechświecie, czy jesteśmy powiązani z tym wszystkim. Trochę tutaj mi tak słowa brakuje polskiego, takie dobre angielskie słowo na to jest interconnectedness, czyli właśnie takie connect, no to jest połączyć, nie? Czyli właśnie takie połączenie ze wszystkim, tak jak to jest taki obraz w buddyzmie sieć Indry, który pokazuje jakby, że każda istota we wszechświecie to jest taki klejnot i w każdym z tych klejnotów odbijają się wszystkie inne klejnoty. Więc jeśli jakby patrzymy na oświecenie w ten sposób, jeśli widzimy, że to jest wgląd w to, że naprawdę jakby widzimy, że jesteśmy wzajemnie uwarunkowani, czy powiązani, czy połączeni, no to wtedy się staje oczywiste też, że wdzięczność jest takim bardzo naturalną reakcją, nie? Czy czymś takim naturalnym w kimś, kto praktykuje tą naukę, albo w kimś, kto osiągnął oświecenie. Tutaj może się zatrzymajmy na chwilę, zrobimy takie krótkie ćwiczenie, za chwilę przestanę mówić. Chciałbym, żebyście sobie powiedzmy przez półtorej minuty, czy dwie minuty przypomnieli to, co jedliście dzisiaj na śniadanie, a jak nie jedliście nic na śniadanie, to na obiad, a jak dzisiaj nic nie jedliście w ogóle, to wczoraj na śniadanie, także nie da się uniknąć tego. I możecie wziąć jedną rzecz albo całe to śniadanie i po prostu, żebyście się zastanowili przez te dwie minuty, jakby co się złożyło na to, że mogliście jeść to śniadanie, te rzeczy, które tam były na talerzu. Możecie całkowicie puścić wodze wyobraźni, także to może być nawet, nie wiem, nawet możecie jakby to, że ktoś wynalazł koło, to sprawia, że możemy mieć talerz jakiś okrągły, nie? Ale bardziej mi chodzi o coś takiego, że jedzenie wiadomo skądś przyszło, ktoś wam je zaserwował albo sami, albo mama, albo w barze Mlecznym Pani ktoś je przygotował, ono skądś, ktoś je uprawiał, ktoś je przetworzył, ktoś je rozwoził do sklepów i tak dalej, nie? Deszcz, słońce i tak dalej. Także dajmy sobie dwie minuty na to, zastanówmy się nad swoim śniadaniem dzisiejszym. Okej. Okay. Jak jeszcze jesteście w jakimś innym kraju albo gdzieś na jakiejś farmie, to wróćcie teraz tutaj. Możecie sobie dokończyć potem w drodze do domu. Ja dotarłem, poszedłem tropem bardziej chleba. Tutaj jest taka piekarnia zaraz za rogiem. Się nazywa piekarnia mojego taty. Założył ktoś, kogo ojciec właśnie miał tutaj piekarnię chyba w tym samym miejscu nawet przed wojną, czy zaraz po wojnie. Że od razu to zaczęło otwierać jakieś takie nowe perspektywy. Ja pomyślałem, że on otworzył tą piekarnię, skąd miałem dzisiaj ten chleb, dlatego że jego ojciec tu był. A to była też zupełnie inna historia, nie? Ten Kazimierz wtedy i nie wiem, nagle to się zaczęło robić takie ciekawe. Wiadomo, że takie ćwiczenie możemy sobie myśleć o czymkolwiek, nie? Możemy sobie myśleć o ubraniu na przykład, to jest chyba dobry przykład, bo w tej chwili wszystkie te ubrania gdzieś są tak zglobalizowane, że trudno będzie chyba nawet dojść do tego wszystkich jakichś nawet głównych czynników, które się złożyły na to, że one powstały. Myślę, że warto też taką refleksję podjąć, czy podejmować też nad ludźmi, nad tym jakby co, jacy ludzie wpłynęli na to, że my jesteśmy tym, kim jesteśmy, czym jesteśmy. Jest niemożliwe, żebyśmy wszystkich tych ludzi wyłowili, nie? No bo to jest ta sieć Indry, jakby tych klejnotów jest nieskończona ilość. Możemy się cofać nawet idąc prostym tropem swoich przodków, nie? Jakichś pradziadków. Oni też mamy w sobie ich geny, ale tak jakieś właśnie zastanawiałem się nad ludźmi w moim życiu, w których ja spotkałem, tacy najbardziej najważniejsi, nie? Przyjaciele, nauczyciele, rodzina oczywiście, rodzice. I tak długo mi to zajęło, godzinę czy dwie i pod koniec tego czasu, tak jakby zamiast medytacji, naprawdę miałem takie wrażenie, tak coś się stało, tak jakbym po prostu się czuł taki, jakby z mojego serca tysiące takich nitek gdzieś podążało do różnych ludzi. I właśnie odczuwałem wdzięczność wtedy, taką, ale taką prawdziwą. Nie, jakby nie zacząłem tego jakby myśleć nad tym po to, żeby jakoś wytworzyć w tą wdzięczność, ale to się wytworzyło. Tutaj w tym rozdziale o wdzięczności Sangharakshita mówi o słowie, które w buddyzmie oznacza wdzięczność. To jest słowo katanyuta. Jego etymologia jest taka, że kata to jest, znaczy coś, co zostało zrobione albo coś, co zrobiono dla nas w szczególności, a annuta czy annyuta, nie jestem pewien, to jest jakby uznanie tego. Czyli to jest uznanie czy dostrzeżenie, że coś zostało dla nas zrobione. Także myślę, że to jest bardzo taki dla nas bardzo ważna praktyka. Medytacja wiadomo jest ważna i inne rzeczy, ale bardzo ważne jest, myślę, żeby w ten sposób zacząć w ogóle podchodzić do życia. I to nie musi być tak, że siadamy i się zaczynamy zastanawiać, chociaż to jest myślę, dobrze jest mieć taki czas spokojny po prostu na taką refleksję, ale żeby to się stało częścią naszego życia, nie? Że zaczynamy postrzegać siebie, innych ludzi, rzeczy nie jakoś tak w oderwaniu od siebie, ale właśnie jako taką część tej takiej nieskończonej sieci uwarunkowania czy powiązania. No i do tej pory tak trochę mówiłem o tym odczuciu, nie? Że możemy zacząć odczuwać tą wdzięczność na przykład dla rodziców, nie? Że nas wychowali. Albo dla, nie wiem, nauczyciela niemieckiego, bo jakby mnie nie nauczył, to bym nie poszedł tam, to bym nie spotkał tego, to by się to nie stało. I tak dalej. Ale jeszcze ważne jest, żeby nie tylko czuć to, nie tylko tak w sobie to kultywować, ale jak już się czuje, żeby to też wyrażać, nie? Więc jak widzieliśmy w tym przykładzie z Buddą, że on nie zatrzymał tego dla siebie, tylko stał przez tydzień, nie? I tak samo po osiągnięciu oświecenia pojawiła się myśl, można tak powiedzieć, w umyśle Buddy, jakby komu jako pierwszym ludziom może przekazać to oświecenie. Na początku powędrował myślami ku swoim dwóm takim nauczycielom pierwszym medytacji. Potem jak zdał sobie sprawę, że oni nie żyją, to jako ku następnym powędrowały jego myśli ku jego pięciu uczniom, takim ostatnim, z którymi miał styczność przed oświeceniem, zanim jakby już sam wszedł na tą ścieżkę. I rzeczywiście on ich odnalazł i potem i z wdzięczności właśnie nauczył ich tego. To byli pierwsi ludzie, którzy, można powiedzieć, od nich się buddyzm zaczął, nie? Bo do tej pory nie było buddyzmu, było po prostu tylko doświadczenie Buddy, oświecenie. Co dla mnie tutaj jeszcze jest taka ważna, że nie wiem, można by oczekiwać, że oświecenie to jest coś takiego jak taka gra komputerowa, nie? Że człowiek jakby nabija sobie te punkty, staje się coraz bardziej taki niezniszczalny jak osiągnie to oświecenie, to już jest taki po prostu, że już nie, wiem, nie musi nikomu za nic dziękować. Ja, mnie to przypomina właśnie, tacy chłopcy biegali, jak remontowaliśmy Sangha Loke i oni krzyczeli coś, że ja mam niepokonalność, a ja mam niezniszczalność. Ja myślę, że to takie właśnie to dziecięce czy chłopięce takie wyobrażenie o jakby celu buddyzmu, o oświeceniu może cały czas troszkę w nas pokutować, nie? Że to jest coś takiego, że my się stajemy coraz bardziej tacy potężni i trochę właśnie odcięci od życia. A jakby to, że ten Budda stoi i wyraża tą swoją wdzięczność temu drzewu i potem ludziom kolejno, to jakby widać, że to nie o to chodzi. Że to nie poniża ani jego, ani nie poniża nikogo, żeby okazać swoją wdzięczność, czy podziękować nawet. Dlatego mi się wydaje, że to jest bardzo dobra praktyka. Raz, że to wyraża jakby coś, a dwa, że możemy w ten sposób praktykować właśnie ten wgląd w tą nietrwałość ja, bo przez to, że widzimy, że jesteśmy uwarunkowani, jakby osłabiamy wiarę w sobie, w to, że jesteśmy jakoś odcięci, że nie wiem, nie zawdzięczamy nic innym ludziom. No i tutaj chciałem jeszcze na koniec zaproponować taką konkretną praktykę. To się nazywa w buddyzmie anumodana, przynajmniej w indyjskim buddyzmie. Można to przetłumaczyć na polski jako pochwała dobra może. Albo chwalenie tego pozytywnego, co widzimy w innych ludziach, czy w ogóle, nie? To może nie musi być nawet w ludziach, to może być, widzimy coś dobrego, widzimy coś pięknego, widzimy coś prawdziwego, więc możemy od razu jakoś skomentować to, nie? Jakoś starać się to potwierdzić. Czyli konkretnie, na przykład, szczególnie jeśli kogoś znamy, na przykład widzimy jakąś pozytywną cechę w kimś, możemy powiedzieć tej osobie, nie? Nie, jakby widzimy to, nie zatrzymujemy tego dla siebie, nie dusimy tego, bo jak ja mu powiem, to ja się przez to jakiś mniejszy stanę, nie? I stracę. Tylko właśnie praktyka jest taka, tej wdzięczności i jednocześnie osłabiania ego jest taka, żeby powiedzieć, nie? Żeby jak coś pozytywnego jest, to żeby to wyszło na zewnątrz. I że my też nie tracimy, więc wobec ludzi możemy to robić. A druga rzecz, możemy to robić mówiąc o ludziach. Czyli na przykład jak jesteśmy z kimś i rozmawiamy o jakiejś trzeciej osobie, czy w trzy osoby rozmawiamy o czwartej osobie, to możemy zacząć jakby świadomie kierować umysł na te pozytywne cechy tej osoby. I nie chodzi mi tutaj o jakąś taką hipokryzję, nie? Czy o takie, nie wiem, że ta osoba nie ma żadnych negatywnych cech. Tylko wydaje mi się, że tak jakoś jest, że jak jesteśmy w takich sytuacjach, to raczej tendencja jest, żeby zacząć... Dokładnie, wiemy o co chodzi, nie? I ja wiem sam po sobie, że nawet po latach, mimo że staram się z tym pracować, to się cały czas zdarza, nie? Że się spotkam się z kimś, no wiesz, zaczynamy rozmawiać o tej osobie i za chwilę, zanim człowiek się spostrzeże, już właśnie jest jakaś negatywność się wkrada i człowiek zaczyna nieładnie się wyrażać, nie? O tej osobie. I u nas właśnie 10 czy 12 lat nawet praktykuję w tej naszej tradycji, w Triratnie. I Sangha Rakshita bardzo, on to uważa za bardzo ważne i jakby już na początku istnienia tej naszej szkoły to zaszczepił i to rzeczywiście się przyjęło, to ludzie rzeczywiście robią. Zauważyłem, że to często się, to anumodana, to ta pochwała dobrego się często słyszy dużo tego na czyichś urodzinach, jak ktoś się wyprowadza albo przenosi gdzieś i na pogrzebach, dokładnie. Więc jakby... To jest okej, okay, nie? To jest w porządku, bo myślę, że ludzie się często po prostu boją coś takiego powiedzieć, a jak mają taką bezpieczną sytuację na urodzinach, tak jak się życzenia składa, no to też można coś powiedzieć pozytywnego, nie? Ja bym chciał, żebyśmy my może próbowali jakby wejść na wyższy poziom od razu tej praktyki i praktykować to po prostu na co dzień, nie? Nie czekali na czyjeś urodziny, czy na czyjś pogrzeb nawet, tylko po prostu mówili ludziom to, co myślimy. Czy w ogóle możemy mówić to, co myślimy, nie? Nie tylko pozytywne rzeczy. Jak dobrze jest to robić w proporcjach tak 99 do 1. Chwalić i krytykować. I krytykować, jak naprawdę wiemy, że wiemy, co mówimy i w dobrym momencie. Więc właśnie, żeby nie czekać, bo wydaje mi się, że to też jest taki wyraz i praktyka wglądu. Dlatego, że nam się wydaje, że to, co my myślimy o jakiejś osobie, że ona wie, a niekoniecznie wie. I nam się też może wydawać, że ta osoba zawsze będzie, nie? I że jeszcze zdążymy powiedzieć, a to też nie jest, niekoniecznie tak jest. Może się okazać, że właśnie mamy okazję, z kimś się spotkaliśmy i mamy okazję i może się okazać, że to jest ostatnia okazja, żeby tej osobie powiedzieć. Ja miałem takie sytuacje i cieszę się, że wykorzystałem, nie? Wtedy, kiedy właśnie był ten moment, żeby powiedzieć. Więc to też jest, tak jak wcześniej mówiłem o praktyce tego anatta, czyli nietrwałości, zdawania sobie sprawy z nietrwałości siebie jakby i swojego ego. Natomiast tutaj to jest taka praktyka anitya, czyli że zdajemy sobie bardziej sprawę z przemijalności, z tego, że wszystko się zmienia. No i już ostatnia rzecz, jakby mówiłem o tym, jakby my możemy to praktykować, jakby dawać to ludziom, powiedzmy. Natomiast też ci, którzy to jakby otrzymują, nazwijmy to, też jakby tam jest praktyka do zrobienia, bo często się zdarza tak, że ktoś nam coś powie, a my, o! Nie, czemu? Albo czemu on mi to mówi, nie? Co on ode mnie chce? Więc jakby dla nas, szczególnie jeśli właśnie w sandze tutaj praktykujemy, żebyśmy też na to zwracali uwagę, nie? Że jak ktoś nam powie coś pozytywnego, to nie znaczy, że właśnie, że coś od nas chce, albo chce nas w jakiś sposób wykorzystać, albo w dobry nastrój wprawić, żebyśmy, nie wiem, coś zrobili dla tej osoby. Tak może się zdarzać często, nie? Normalnie, ale myślę, że możemy z tą podejrzliwością też trochę popracować i to wyjdzie wszystkim na dobre.